to jest potężna siła, proszę Państwa, to jest potężna siła, centralizacja, z którą trzeba zmierzyć się na poważnie. Jeżeli chodzi o centralizację w Polsce, to jest to dość ciekawa historia, bo oczywiście mamy za sobą dość niedemokratyczną historię. Mamy pierwszą wojnę światową, niepewne dwudziestolecie międzywojenne, druga wojna światowa, właściwie totalna destrukcja naszego państwa. I potem następuje era rządów komunistycznych, które oczywiście były ściśle scentralizowane. Więc w czasach transformacji, które przypadają na lata 1989, oczywiście nastąpi tam proces decentralizacji, ale on był bardzo minimalny albo nie tak daleko idący, jak mogłoby się wydawać, bo centralizacja nadal pozostała tym głównym impulsem wszystkich reform, rozwiązań i w ogóle myśli podczas transformacji Polski tamtego czasu. Jest takie określenie, które ja bardzo lubię. Państwa postkomunistyczne, takie jak Polska, miały tyle problemów w czasach 89, 90, 91, porównywano je właśnie do odbudowy statku na morzu. Tak? Czyli wszystko trzeba było zrobić od nowa. Trzeba było wprowadzić nowy system ekonomiczny, nowy system socjalny. Wszystko podlegało reformie i centralizacja tutaj była bardzo przydatna, bo efektywny i dość szybki sposób można było wprowadzić wiele, wiele zmian, które pchnęły Polskę w kierunku demokratycznym i o wiele bardziej przychylnym dla naszej przyszłości. Natomiast centralizacja w polskim wydaniu nadal jest głównym impulsem naszego życia politycznego. Ja sobie tutaj pozwoliłem z głowy, tylko wziąłem kilka przykładów z ostatnich miesięcy, ale nawet i trochę starszych. No, dosłownie kilka tygodni temu doszło do nas informacja, że Ministerstwo Sportu zostanie przeniesione do resortu kultury, tak? Czyli kolejny proces centralizacji. Kiedyś oczywiste było, że można się zgłosić do ministra sportu w sprawie tam jakichkolwiek problemów, które ewentualnie można było rozwiązywać. No teraz takiej możliwości nie ma, można iść do resortu kultury, ale resort kultury zajmuje się również innymi rzeczami i ten dostęp już z definicji jest bardziej ograniczony i będzie o wiele, wiele trudniej przedstawić swoją sprawę takiemu resortowi. Nie wiem, czy widzowie akurat będą znali sprawę profesora Zybertowicza. Ja nie bardzo chcę go tutaj bronić, bo CV profesora Zybertowicza mówi samo za siebie. Natomiast kilka tygodni temu odbyła się dość duża afera w Polsce, kiedy profesura prezydencka dla profesora Zybertowicza została odrzucona, bo centralna komisja do spraw stopni tytułów orzekła, że on nie ma odpowiednich spełnionych warunków, żeby taką profesurę dostać. No kto jak kto, ale wydaje mi się, że z polskich naukowców profesor Zybertowicz akurat ma jedno z bardziej imponujących CV i była to przynajmniej sprawa dziwna i wymaga dalszego wyjaśnienia na dzień dzisiejszy. Nie muszę pewnie widzom przypominać, że kilka lat temu odbyła się reforma matur. Kiedyś matury odbywały się oczywiście na poziomie szkoły średniej, czyli nauczyciel, który prowadził ucznia przez 4 lata, później oferował swoim studentom, swoim uczniom egzamin maturalny. Tak, to zostało zmienione na oczywiście system maturalny, który jest centralny dla wszystkich studentów, dla wszystkich uczniów w całej Polsce i ewidentnie jest to również proces centralizacji, który nasila się w naszym kraju. Sprawy gimnazjum również poruszam nawet w mojej książce, ale no prosty przykład. Moi rodzice chodzili do szkoły podstawowej od 1 do 8 klasy. Ja chodziłem już do gimnazjum, byłem pierwszym rocznikiem, który brał udział w gimnazjum, nastąpiła reforma i na dzień dzisiejszy gimnazjum już nie ma. No, jedna z moich sióstr jest o wiele młodsza ode mnie i ona już do gimnazjum nie chodziła. Czyli zwróćcie Państwo uwagę, 3 pokolenia, 3 różne systemy edukacji narodowej. Czyli centralizacja w Polsce absolutnie dominuje, jest sposobem myślenia numer 1 na dzień dzisiejszy. Natomiast w dzisiejszym wykładzie chciałbym trochę porozmawiać o początkach współczesnej centralizacji. Skąd ona się w ogóle wzięła? Bo to jest potężna siła, proszę Państwa. To jest potężna siła, centralizacja, z którą trzeba zmierzyć się na poważnie. I gdybym był zmuszony pokazać jedną datę, jeden moment w historii, kiedy ta centralizacja się narodziła, to powiedziałbym, że to jest pokój westfalski z 1648 roku. Co się wtedy działo w Europie? Rok 1517 nastąpiła wielka reformacja, rozłam kościoła na kościół katolicki i protestancki, w wyniku czego rozpętało się wiele wojen na terenie Europy. Pokój westfalski te wojny zakończył. On te wojny zakończył, natomiast zakończył je produkując państwo. Pierwszy raz w życiu mieliśmy, pierwszy raz w historii świata mieliśmy taki koncept jak państwo. Państwo ma kilka elementów, natomiast jednym z nich są ściśle określone granice. Drugim elementem państwa jest populacja, która w tym państwie mieszka, w tych granicach. Tak? Czyli nastąpiła ewolucja w systemie politycznym, narodziły się ściśle określone granice. I co dalej? Centralizacja w tym wydaniu pozwoliła królom po raz pierwszy wtedy też stworzyć system opodatkowania. Pierwszy raz były brane podatki w sposób systematyczny i szczelny. Przed pokojem westfalskim jakiś tam król w Europie musiał prosić się arystokratów o to, żeby poszli dla niego na wojnę w zamian za jakieś tam benefity. Po pokoju westfalskim taki król płacił już za swoje wojsko, za swoją armię, a płacił ją z podatków, które pobierał od swoich obywateli, czy od swoich tam poddanych, a był w stanie je pobierać, bo ewidentne było dla niego, że należą do niego, ponieważ przebywają w jego terytorium. Czyli początek państwa to jest początek centralizacji. Jedna z słynniejszych definicji w politologii jest takie, że państwo ma monopol na użycie siły. Tak. Czyli są grupy społeczne, które mają monopol na użycie siły, a są grupy, którego takiego monopolu nie mają. Najlepszym przykładem takiej grupy jest oczywiście policja. Policja ma monopol na użycie siły i takiej siły używa. Oczywiście ona jest ograniczona w podstawach prawnych, ale takiego monopolu nie mają na przykład gangi, tak? Czyli policja, która walczy z gangami, i jedna i druga strona używa przemocy, ale tylko jedna strona ma monopol legalny na używanie takiej przemocy. Idźmy dalej, bo po 1648 roku możemy przenieść się na chwilę do Ameryki. I Ameryka to jest najstarsza demokracja na świecie, najbardziej znana, najbardziej odporna. Natomiast nawet tutaj, co ciekawe, centralizacja jest ciągłą siłą, z którą Amerykanie ciągle walczą i nie wiem jak na ile skutecznie, bo ta presja jest ewidentna od początku tego państwa. Ameryka to jest państwo federalne. Polska nie jest państwem federalnym, my jesteśmy państwem unitarnym. Mamy centralę w Warszawie i z Warszawy wypływają wszystkie nakazy, rozkazy i wszystkie ustawy, które są później wiążące. Ameryka składa się z 50 stanów, każdy z nich ma swoją suwerenność. Oczywiście one podlegają pod prawo federalne, pod konstytucję, ale jest ten rząd w Waszyngtonie o wiele bardziej ograniczony niż w Polsce. Kiedy Ameryka powstała, co ciekawe, będziemy tutaj widzieć taki krótki rys historyczny, kiedy Ameryka powstała, federalizm był bardzo mocno zakorzeniony, ponieważ osoby, które zajmowały się polityką w drugiej połowie XVIII wieku, bardzo obawiały się monarchii, królów, czyli centralizacji i wprowadziły tak zwany federalizm dualny. Rząd federalny w Waszyngtonie, rząd federalny miał ściśle określone zadania i jak te zadania zostały wypełnione, wszystkie inne sprawy zostały delegowane do stanów. Federalizm dualny, czyli napięcie pomiędzy Michigan a Waszyngtonem, pomiędzy Ohio a Waszyngtonem. Każda z tych stref zazdrośnie walczyła o swój wpływ, o swoje interesy i te dwie sfery polityczne żyły w dużym napięciu między sobą. I tak Ameryka funkcjonowała aż do lat 30. Poprzedniego wieku. Wtedy nastąpiła pewnego rodzaju ewolucja i powstał tak zwany federalizm kooperatywny. Ktoś, kto zna historię Ameryki, czy w ogóle ekonomii światowej wie, że w latach 30. nastąpiła wielka depresja i potężna bieda i głód na całym świecie, również w Ameryce. Prezydentem w tym czasie był Franklin Delano Roosevelt w USA, który wpadł na pomysł, że ten problem jest tak duży, on wymaga tak dużego działania rządu, że on musi zmusić poszczególne stany do akceptacji jego programów, programów ekonomicznych, socjalnych, politycznych. I tutaj stany, te 50 stanów, które istniało wtedy, zaczęły tracić swoją suwerenność na rzecz właśnie benefitów ekonomicznych, tak? I zmieniła się i koncepcja tego federalizmu, bo nagle jedna strona zaczęła dominować, a kulminacją tej dominacji został federalizm przymusowy, który widzimy od lat 60. Dzisiaj Waszyngton jest o wiele bardziej, w o wiele lepszej pozycji niż było to na początku nawet lat 30. Stany takie jak, każdy jeden stan zresztą jest w pewnym sensie uzależniony od grantów, jest uzależniony od pomocy finansowej, która płynie z Waszyngtonu, chociażby, żeby zapłacić za bardzo wysokie koszty opieki zdrowotnej, która w Stanach jest astronomiczna, tak? Ale przecież tych pieniędzy się nie rozdaje za darmo, one są rozdawane pod warunkiem, że Stany, mówię teraz te 50 stanów, o których tutaj mowa, oddawać będą kawałek po kawałku swojej suwerenności, czyli nawet w Ameryce ta centralizacja jest tak silna, jest to siła po prostu, z którą trzeba się liczyć nawet w takim kraju jak Ameryka, która opiera się na indywidualnej wolności i wolności w ogóle. Co ciekawe, ja niedawno czytałem po raz drugi jedną chyba z najsłynniejszych książek Roberta Michelsa, to jest politolog niemiecki z lat 20., 1920. On tam pisze o żelaznym prawie oligarchii. I cała jego teza opiera się na tym, że nawet w najbardziej demokratycznych instytucjach, a takimi były chociażby partie komunistyczne czy socjalistyczne krajów zachodnich, istnieje elita, która podejmuje decyzje. Tak? Czyli to żelazne prawo oligarchii jest takie, że centralizacji nie da się nigdy pozbyć. Zawsze jest ktoś, kto podejmuje decyzje. W ostatecznym rachunku jest to jedna z największych krytyk w ogóle marksizmu, bo marksizm tutaj zakładał, że da się w ogóle państwo obalić w imię społeczności, która będzie bez granic, a Michael tutaj wykazał, że w pewnym momencie tej transformacji marksistowskiej ktoś będzie mu podejmował decyzję i ta mała grupka to będzie ta oligarchia, ta elita, która zatrzyma ten proces i w pewnym momencie wróci do początku, do sytuacji dominacji, co zresztą miało miejsce w trzech największych nurtach europejskich początku ubiegłego wieku, nazizm, faszyzm i komunizm. Systemy totalitarne, którymi rządziła mała elita ludzi, czy tam partia polityczna. Centralizacja jest naprawdę siłą, która jest nieodzowną częścią polityki i pozostanie z nami jeszcze na lata przyszłe. Tutaj nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast ja chcę porozmawiać troszeczkę przynajmniej o zaletach centralizacji. Bez wątpienia będziemy dzisiaj mówić o jej zagrożeniach, ale chcę powiedzieć o jej dwóch głównych zaletach. I na pierwszym zdjęciu to jest prezydent Truman, który miał takie słynne powiedzenie "The buck stops here". To powiedzenie oznacza tyle, że ja podejmuję ostateczne decyzje jako prezydent USA i ja jestem za te decyzje odpowiedzialny. Tak, czyli decyzyjność jest jedną z najlepszych zalet centralizacji. Ktoś podejmuje decyzję i jesteśmy w stanie dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny za obecny stan rzeczy. Tak? Drugą wielką zaletą centralizacji jest efektywność, tak? Bo jeżeli podejmowane są decyzje, to najczęściej są one efektywne. Czy one są efektowne, czy one idą we właściwym kierunku, to inna sprawa, ale ewidentne jest to, że efektywność jest zaletą centralizacji i tutaj widać 9 osób na tym zdjęciu, to są członkowie Sądu Najwyższego USA, o których zresztą mówiłem w poprzednich dwóch wykładzikach. Te osoby decydują właściwie o losie Ameryki, bo każda jedna większa sprawa prędzej czy później znajdzie się w sądzie, i do sądu należy ostateczna interpretacja wszystkich problemów prawnych i nie tylko prawnych. I oczywiście są tam mechanizmy, które pozwalają w bardzo rzadkich przypadkach kłócić się z decyzjami Sądu Najwyższego, ale tak naprawdę one są wiążące i w pewnym sensie nieodwracalne. Co ciekawe, gdybym zapytał wiele osób, które oglądają ten wykład, czym zajmuje się Sąd Najwyższy, wielu ludzi powiedziałoby, że zajmuje się sprawiedliwością, ale tak naprawdę efektywność jest główną zaletą Sądu Najwyższego. Efektywność, bo nacisk jest na procedury, nacisk jest na to, żeby sąd i system sądowniczy działał płynnie, a nie żeby był zatkany i żeby sprawy nie były rozpatrywane, co jest też bardzo ciekawą funkcją tutaj amerykańskiego systemu. Ale idźmy dalej. I tutaj nawiązuję w tym małym slajdziku do poprzednich moich wykładów. Jestem dużym fanem rozwoju organicznego czasu Arystotelesa. Rozwój naturalny, rozwój stabilny, długoterminowy. Będę tutaj przedstawiał taką moją wizję rozwoju centralnego, który uważam za sztuczny, niestabilny i krótkoterminowy. I chciałbym o tych trzech rzeczach powiedzieć dość szybko, natomiast są one na tyle ważne, że chciałbym je podkreślić. Dlaczego rozwój centralny jest sztuczny? Jest sztuczny, bo jest odgórnie narzucony, a jeżeli jest odgórnie narzucony, to ignoruje preferencje jednostek, grup, regionów i państw, można by nawet iść dalej. Jest to problem skali. No, Kasia Wilk opowiadała wczoraj o tym, że nawet na lidze ESL pływa treningi napisane przez swojego trenera. Zapytano, dlaczego tak robi? No oczywiście dlatego, że darzy swojego trenera dużym zaufaniem, bo on zna ją najlepiej, ona też siebie zna, i nie chcę, żeby było z góry narzucane jej przez obcego trenera, który nie zna jej metod treningowych, żeby nowy model treningowy został jej narzucany. Tak? Czyli jest to coś bardzo ważnego. I w Polsce takie podziały również istnieją, nie tylko w dziedzinie sportu, ale ogólnie mamy odwieczny problem czy różnice pomiędzy dziećmi, które wychowują się w mieście i dziećmi, które wychowują się na przykład na wsi, gdzie jest o wiele mniej szans, żeby awansować społeczno-ekonomicznie, tak? Jest różnica między wschodem a zachodem Polski, jeżeli chodzi o rozwój ekonomiczny również. Każdy z tych regionów ma swoją specyfikę i każdy z tych regionów ma swoje preferencje. Bardzo ważne jest, żeby rozważać te preferencje właśnie na najniższym z możliwych szczeblów rozwoju. Drugie pytanie, dlaczego rozwój centralny jest niestabilny? Jest niestabilny, bo oparty jest na błędnym fundamencie jednolitych rozwiązań, czyli to się nawiązuje teraz do drugiego problemu. No, nie możemy mieć jednego rozwiązania na wszystkie problemy, które jednak są różne. Dla jednego zawodnika będzie odpoczynek odpowiedzią, dla innego zawodnika będzie to cięższa praca i większy kilometraż. Bardzo ważne jest, żeby pamiętać o tym, że mamy do czynienia, czy to w sporcie, czy w polityce, czy w życiu społecznym, z problemem złożoności, tak? Czyli im bardziej skomplikowany system, tym mniej go rozumiemy, tym większe prawdopodobieństwo naszego błędu. I rozwiązania centralne w ten sposób stają się niestabilne. I tutaj ostatnia krytyka rozwoju centralnego z mojej strony, dlaczego jest on krótkoterminowy? Bo sukces jest napędzany elementem szczęścia, a nie rezultatem słuszności rozwiązań. Długoterminowe są tylko negatywne konsekwencje. Ja czasami robię taki eksperyment, on się rzadko kiedy udaje, ale rozdaję moim studentom monetę i muszę rzucać orzeł czy reszkę i powiedzmy, że ktoś, komuś uda się rzucić 6 razy orła. I wtedy się go pytam, no jak ty to zrobiłeś, tak? Czy jest jakiś tam ruch nadgarstka, który ty wykonujesz? W odpowiednim momencie wyrzucasz monetę do góry, jak to się dzieje? Oczywiście to szczęście. Małe prawdopodobieństwo jest wyrzucenia orła 6 razy, tam wychodzi chyba 1,5%, ale nie możemy mylić szczęścia z umiejętnościami. Do czego tutaj nawiązuję? Sukces centralny, jeżeli on się przydarza, ja nie chcę teraz tutaj deprecjonować sukcesu, który da się w Polsce osiągnąć, natomiast jest on raczej krótkoterminowy, co zresztą widać na przykładzie polskiego pływania. Lata 2004-2007 były świetnymi latami dla polskiego pływania i były niezbędne dla naszego rozwoju. Natomiast tego sukcesu nie daje się powielić. Więcej, staje się sytuacja coraz gorsza. w tamtym czasie, lata 2004-2007, wiele czynników zeszło się w odpowiedni sposób. Mieliśmy utalentowanych zawodników, utalentowanych trenerów w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i nastąpił boom. Natomiast jako długoterminowa anegdota czy antidotum na rozwój pływania sportu w Polsce, no nie jest to ewidentnie droga naprzód. Jest to problem rosyjskiej ruletki. No, ciężko gratulować komuś, który przypadkiem wygrał w rosyjską ruletkę, tak? Czyli centralizacja ignoruje preferencje, ignoruje problem skali, problem złożoności i jest to o tyle problem, że na dzień dzisiejszy centralizacja nadal dominuje w polskim życiu politycznym i sportowym. Są jeszcze inne konsekwencje, negatywne konsekwencje, które chciałbym poruszyć. Jedną z nich jest problem despotyzmu. O tym pisał jeden chyba z największych socjologów, Max Weber, i ktoś, kto zna literaturę dobrze, to wie, że Franz Kafka też o tym pisał. Nawet w najbardziej demokratycznej maszynie, która jest scentralizowana, możliwe jest, że ten dobry król, dobry lider kiedyś umrze, albo odejdzie, albo przestanie funkcjonować i jego miejsce zajmie despota, jakiś tyran. I wtedy zmiana głowy tego systemu może go nakierunkować na zupełnie inne tory, tak? Czyli centralizacja otwiera taki problem despotyzmu na 100%. Drugim problemem, czy kolejną konsekwencją centralizacji jest odcięcie się od informacji i kruchość. To też jest bardzo ciekawe. I jest to oczywiście problem w Ameryce. Wielu może słuchaczy będzie pamiętać, że w latach 2007-2008 nastąpił potężny krach ekonomiczny w USA. Ten krach miał wiele przyczyn. Jedną z nich było kompletne odcięcie się od informacji. Mówię teraz o bankach, które odcięły się od informacji. One kompletnie ignorowały informacje o tym, że ludzie nie są w stanie płacić swoich kredytów za domy, bo te kredyty były sprzedawane i na nich zarabiało się ogromne pieniądze. System był bardzo kruchy z tego powodu. Co ciekawe, ten krach nastąpił, zapłacili za ten krach podatnicy, bo te wszystkie banki zostały wybawione przez rząd. Te 13 banków, czy ile ich tam było, 10 do 13 banków, jest dzisiaj o wiele, wiele większych, niż one były w latach 2006-2007 przed kryzysem. Tak? Nie wiemy, kiedy nastąpi kolejny kryzys ekonomiczny, natomiast w swoich książkach Nassim Taleb o tym pisze, że ten system jest tak kruchy, że ten kryzys ekonomiczny przyjdzie, bo oparty jest na błędnych fundamentach centralizacji. Czy on przyjdzie jutro, czy za 10 lat, tego nie precyzuje, bo nie na tym polega zdolność przewidywania zdarzeń. Chodzi tutaj o wykrywanie kruchości. Systemy centralne są z natury kruche. Ale są też długowieczne, tak? Czyli raz zakorzenione, o tym piszę w książce, ciężko się ich pozbyć. Centralizacja kształtuje właśnie odpowiedź ludzi na środowisko, w którym się znajdują i ja nie jestem optymistą co do zmiany systemu politycznego w Polsce. Pewne zmiany można by wprowadzić od ręki, tak samo jak w polskim sporcie, ale te systemy centralne, choć one nie są wydolne, one są długotrwałe w takim sensie, że ciężko się je zmienia, bardzo ciężko, tak? I ostatnim paradoksem, który chciałbym tutaj poruszyć, jest to, że kryzys otwiera paradoksalnie drogę do głębszej centralizacji, czyli w rezultacie centralizacja staje się lekarstwem na schorzenia, które spowodowała, tak? Czyli centralizacja produkuje problemy, nie wiadomo, jak z tymi problemami sobie poradzić, trzeba dalszej centralizacji, żeby była bardziej efektywna i to jest takie samo napędzające się błędne koło, który jest dość problematyczny. Droga naprzód, bo dość negatywnie brzmię, każdy, kto mnie zna, wie, że jestem dużym przeciwnikiem centralizacji z wielu powodów, natomiast chciałbym powiedzieć kilka słów o drodze naprzód i podać przykład instytucji, która w odpowiedni sposób używa centralizacji. Powiem tyle, centralizacja jest niezbędna, a jeżeli tak jest, to lepiej ją uprawiać w skali mikro niż w skali makro. Dlaczego? Z dwóch powodów. Jeżeli uprawiamy centralizację na skali mikro, jest mniejsze prawdopodobieństwo pomyłek. Szereg badań pokazuje, że łatwiej manipuluje się tłumem ludzi niż jednym człowiekiem. Taki prosty przykład, który mogę podać, no proszę sobie wyobrazić polityka, który mówi jakieś kłamstwo w telewizji, o wiele łatwiej mu uchodzi to na sucho w telewizji, A teraz proszę sobie wyobrazić polityka, który tam otwarcie kłamie, który siedzi u was w domu na kanapie. No, w skali mikro ciężej się kłamie, jest mniejsze prawdopodobieństwo pomyłek. Będziemy szybciej je wykrywać na skali mikro, tak? Jeżeli ja trenuję mojego trenera w jakiejś tam grupie i uważam, że ten trener ma błędne założenia treningowe, jestem w stanie to zakomunikować temu trenerowi, a jeżeli ja spełniam jakiś plan treningowy, który dochodzi do mnie z Warszawy, czy nie wiadomo skąd, no nie jestem w stanie tego zakomunikować i jest większe prawdopodobieństwo pomyłek. I więcej, w skali mikro uprawiana centralizacja płaci się mniejsze kary za pomyłki, małe jest piękne, czyli rozwój Arystotelesa jest taki, że buduje się organicznie od dołu do pewnego momentu i na tym momencie się zatrzymuje, małe jest piękne. Gdyby ta mała wieża się przewróciła, to i tak są małe konsekwencje tej akcji. No, wracając do tych banków amerykańskich, no one są tak potężne, że jest takie powiedzenie, że one są too big to fail, czyli zbyt duże, żeby pozwolić mi zbankrutować. No a teraz proszę pomyśleć, co to znaczy. Jeżeli taki bank jest zbyt duży, żeby móc zbankrutować, a prezes takiego banku o tym wie, to on myśli tak, dzikie ryzyko będę podejmował, będę dawał kredyt ludziom, którzy na to nie zasługują, bo z góry wiemy, że oni się nie wypłacą za ten dom, na którego nie stać i oni tego domu nie spłacą, podatnik mnie wybawi, a jeżeli ta osoba spłaci ten kredyt, no to wtedy całe profity idą dla nas, więc to jest to w pewnego rodzaju polisa ubezpieczeniowa, z którego banki amerykańskie niestety, a te największe oczywiście, korzystają i jest to problem dość poważny i na pewno on się nam jeszcze pojawi przez następne lata. Bardzo dużym tutaj takim czynnikiem wydaje mi się jest coś, co Nassim Taleb w swoich książkach nazywa, że trzeba mieć skórę w grze, czyli co to znaczy? Znaczy to tyle, że liderzy nie mogą być odcięci od konsekwencji swoich decyzji. Polityk musi być rozliczany, trener musi być rozliczany, zawodnik musi być rozliczany. Nie można być odciętym od konsekwencji swoich akcji. Na tym polega cały system. Na tym polegają najlepsze systemy prawne wszechczasów. Ewidentnie była kara za popełnienie błędu. Tak samo prezes banku powinien ponieść karę za to, że doprowadził taki czy inny bank do bankructwa, a nie powinno się go nagradzać bonusami, tak jak to miało miejsce w latach 2008-2009 w USA. Oczywiście nie ma substytutów na dobrych liderów. Tutaj mowa jest oczywiście o etyce. Ja przyznam, że nie mam pojęcia, jak ten problem rozwiązać. Mnie inspirują różni liderzy, czytam dość dużo na temat historii Kościoła, zresztą to jest moja dziedzina specjalizacji. O tym zaraz kilka słów. No, jednym z największych liderów Kościoła katolickiego był oczywiście święty Augustyn, biskup w północnej Afryce. Co mnie poruszyło w jego biografii, którą czytałem lata temu, kiedy święty Augustyn, który miał bardzo chwiejne życie przed nawróceniem się na chrześcijaństwo, dowiedział się, że ma zostać biskupem w północnej Afryce, on zaczął płakać, ale on nie zaczął płakać ze szczęścia, tylko z rozpaczy, bo wiedział, jak duży ciężar bierze na siebie właśnie jako lider tamtej społeczności. I jako lider tamtej społeczności oczywiście ginął ze swoimi, czy zmarł, bo wtedy jego miasto było oblężone przez wandali i Augustyn na koniec swojego życia nie opuścił swojego miasta, nie opuścił swoich ludzi, zapłacił swoją cenę jako biskup do końca w tamtym czasie. Nie jest to coś, co może być nauczone, wydaje mi się, że to jest raczej urodzone, ale jest to problem, który należałoby poruszyć, problem etyczny, problem dobrych liderów w każdej dziedzinie. Natomiast chciałbym zakończyć, tutaj robię dużą niesprawiedliwość Kościołowi katolickiemu, którym zajmuję się na co dzień jako profesor politologii, jest to temat moich badań naukowych, jest to coś, co nauczam, czym się pasjonuję i wydaje mi się, jak powiem tylko kilka rzeczy, to by można cały wykładzik stworzyć na ten temat, wydaje mi się, że Kościół katolicki, który przypomnę naszym widzom, trwa już nieprzerwanie jako instytucja 2000 lat, znalazł ten idealny balans pomiędzy centralizacją, decyzyjnością, a organicznością, o której mówił Arystoteles. I powiem tylko kilka takich ogólnych rzeczy. Pewnie wielu z naszych widzów wie, o czym tutaj będzie mowa, ale ja postaram się je troszeczkę rozwinąć. Jedną z zalet Kościoła jest decyzyjność i efektywność, która właśnie wyraża się w osobie papieża, ale to nie jest też tak, czego często nie rozumieją dziennikarze, że papież jest jakimś tyranem, który może dobrowolnie zmienić naukę Kościoła. Bo papież, choć ma duży wpływ, jest ten wpływ na los i historię Kościoła ograniczony. A czym on jest ograniczony? Jest on ograniczony właśnie magisterium, czyli jeden papież, który rządzi wraz z biskupami. Ilu tych biskupów jest? Około 5000 na całym świecie. I ten papież i ci biskupi są ograniczeni również doktryną, czyli tym, czym Kościół, co Kościół nauczał przez 2000 lat swojej historii. Wiele osób myśli, że papież Franciszek może się jutro obudzić, powiedzmy, i powiedzieć, że aborcja jest dozwolona z punktu widzenia katolickiego. No, on takiego zdania nie wypowie jako papież, nie dlatego, że on pewnie sam w to nie wierzy, natomiast jest tutaj cały magisterium, cały mechanizm wewnętrzny, który nie pozwoliłby mu takiej rzeczy wypowiedzieć. A gdyby wypowiedział, to doprowadziłoby to do schizmy, czyli rozłamu Kościoła, o czym oczywiście papież wie. Ja teraz nie chcę przedstawiać papieża jako zwolennika aborcji, podaję tylko hipotetyczny przykład, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Druga zaleta Kościoła to jest zasada subsydiarności. Kościół składa się z 1,2 miliarda wiernych i to też nie jest tak, że papież zajmuje się wszystkimi problemami wszystkich kościołów, wszystkich parafii całego świata. Ta zasada głosi tyle, że każdy problem powinien być rozwiązywany na najniższym szczeblu rozwoju. Czy jest to problem rodziny, czy jest to problem parafii, czy jest to problem diecezji, na tym poziomie powinien być on rozwiązywany. Pewne problemy są na tyle poważne, że one powinny być rozwiązywane przez Watykan, ale jest to jakaś tam mała garstka tych wszystkich problemów, którymi zajmuje się papież i Kościół. Reszta rzeczy jest delegowana właśnie na te niższe szczeble. Sam papież, nie tylko Franciszek, ale każdy inny, nie odcina się od informacji. I ta informacja dopływa do papieża i ogólnie do jego reprezentantów na wielu poziomach. Na przykład mówiłem już, że biskupów jest około 5000 na całym świecie. Każdy biskup musi spotkać się z papieżem raz na 5 lat, zdać mu raport osobiście z tego, co się dzieje w jego diecezji. Taki papież jest świetnie poinformowany o tym, co się dzieje na świecie, w poszczególnych diecezjach, w poszczególnych krajach, ale oczywiście papież nie polega tylko na wywiadach z biskupami, ma swoich nuncjuszów apostolskich, czyli takich dyplomatów, którzy są w każdym kraju na świecie. Watykan jest rozpoznawalny jako jedno z państw, które również ma suwerenność międzynarodową. Oczywiście ten napływ informacji może być również na poziomie parafii i diecezji, na wielu różnych poziomach, także jest to o tyle dobre, że nie ma tutaj takiego odcięcia. No i interesująca jest odporność i plastyczność Kościoła, tak? Czyli z jednej strony mamy niezmienny dogmat, pewne nauczania Kościoła, ale z drugiej strony mamy ekspresję Kościoła w różnych krajach, w różnych rejonach, w różnych częściach historii świata, od Polski po Japonię, od pierwszego do XXI wieku. Tak, czyli jest coś plastycznego w tym, jest ta centralizacja, ale centralizacja w najmniejszym z możliwych sposobów. No i oczywiście jest też duży nacisk na selekcję liderów. Nie będę tutaj opisywał dość nudnych procedur, jak wybierany jest biskup. Powiem jedynie, że są oni ściśle lustrowani, ściśle przyświetlani, co nie znaczy, że nie ma złych biskupów, bo i tacy są, co zresztą pokazuje wiele skandali na dzień dzisiejszy, czy to nadużyć seksualnych, czy korupcji, ale w większości przypadków są to osoby, które charakteryzują się dość dobrym życiorysem, czy nawet bardzo dobrym. Jest to jeden z warunków pozostania biskupem i ten mechanizm działa dość sprawnie, co zresztą pokazuje historia Kościoła. No ale oczywiście oprócz biskupów jest też utylizacja wiernych, czyli tych ludzi, 1,2 miliarda ludzi, którzy wywierają bezpośredni nacisk na polityków, na życie socjalne. I tutaj o Kościele można by powiedzieć dużo, dużo więcej. Natomiast ja się zatrzymam z tym moim wykładzikiem.